Dzień dobry, z nami na łączach z Krakowa profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i panie profesorze, o tych gorących, może tak, albo już trochę chłodniejszych zapowiedziach weekendowych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym porozmawiać. Najpierw pan już otrząsnął się po tej lawinie obietnic, która na nas spadła w ten weekend?
No to nie była jakaś specjalna lawina, to znaczy oczywiście była próba przedstawienia tego jako wielkiej lawiny, ale tak naprawdę no rozumiemy, że jest inflacja i trzeba było jakoś to 500 plus kiedyś podnieść, bo to 500 plus świetnie kiedyś brzmiało, ale no to było wiele lat temu i przez ten czas sporo straciło na wartości i któregoś dnia ten PR-owy, no, zgrabne opakowanie trzeba było...
No tak, no to teraz mamy 800 plus, ale poza tym, no bo to, powiedzmy sobie szczerze, zmienia się kwota, to nie jest nic nowego. No, program zostaje jaki był, taki będzie, tylko został zwaloryzowany. No ale tak, darmowe autostrady, 14 emerytura, darmowe leki dla seniorów i dla młodzieży, dzieci do 18 roku życia. To jest rzeczywiście to, czego Prawo i Sprawiedliwości trzeba, żeby wygrać wybory, wydać więcej pieniędzy, albo dać więcej pieniędzy, albo sprawić, że wszystko będzie za darmo?
Czy wiadomo, że to nie jest za darmo, to znaczy w sensie, że jest to opłacane przez podatnika i to się też nie bierze z powietrza. Na pewno oczywiście pewien sprawa z transferów socjalnych jest głównym atutem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to nie jest coś nowego, a problem jest taki, że partia jest generalnie rzecz biorąc w dołku, nie jest w dołku z powodów ideowych. To znaczy nie jest tak, że ludzie przestali chcieć otrzymywać te różne świadczenia, które były, tylko że to nie jest wszystko, czego chcą. No chcą też jakiejś sprawnie działającej władzy, żeby tam nie kraść, żeby nie było takich
no
konfliktów.
Właśnie. No właśnie.
Jak spojrzymy na dzisiejsze sondaże z CBOS-u, to znaczy rządowej agencji, no to notowania rządu Morawieckiego są wyraźnie gorsze niż notowania rządu Ewy Kopacz przed 8 laty. No wiemy, jak się skończyła ta sytuacja sprzed 8 laty, więc wydaje się, że partii rządzącej jest potrzebne coś więcej.
No właśnie, to co jest potrzebne partii rządzącej? Bo na przykład no, mam takiego kolegę, 30 parę lat w moim wieku, nie ma dzieci, ma kredyt na mieszkanie, ma samochód 8-letni. No i właściwie co dla niego ma Prawo i Sprawiedliwość? Albo no, żeby też zapytać symetrycznie bardziej, również Platforma Obywatelska. Czy ten człowiek ma w ogóle czego szukać u tych dwóch wiodących partii w tym momencie?
Czy oczywiście jest tak, że w społeczeństwie nie żyjemy tylko dla siebie. No i to że ktoś nie ma dzieci, to oczywiście może być osobista tragedia, może być to świadomy wybór, ale prawda jest taka, że jako wspólnota jest to najbardziej oczywiste, że chcemy trwać dalej i w tym celu zachęcać na przykład do tego, żeby ludzie mieli dzieci. W związku z czym no trudno, żeby osoby, które nie chcą mieć dzieci, otrzymywały zachęty do tego, żeby nie mieć dzieci, bo to nie bardzo jest
no
jakiś...
Tak, panie profesorze, no oczywiście, tylko że to jakby może odsuwając na bok powody, dla których ludzie nie mają dzieci, ja mam wrażenie, że właśnie tacy ludzie po 30, że oni czują, że oni tak naprawdę od 8 lat to finansują te wszystkie obietnice socjalne. Czy to 500 plus, które teraz będzie 800 plus, czy te 14 emeryturę. No i oni mogą być sfrustrowani, bo oczywiście, jak najbardziej, dlaczego nie? Dajmy ludziom pieniądze, bo trzeba ich wspierać, jeżeli mają dzieci. No ale jest spora grupa ludzi, którzy mówią, kurczę, no my naprawdę czujemy, że po prostu płacimy nie na swoje konto i nic z tego nie mamy. No czy to jest duża grupa?
Znaczy bardzo często te osoby w ogóle nie mają świadomości tego, jak bardzo korzystają. No jeżdżą drogami, za nie też ktoś płaci, ktoś ich wyedukował. Wydaje się, że nie chodzili do prywatnej szkoły, jak mają 35 lat w tym momencie od dzieciństwa. Za to też ktoś kiedyś płacił. Ktoś to ciężko pracował. Takie przekonanie, że patrzymy tylko tu i teraz i patrzymy tylko na swój koniuszek nosa. Oczywiście jest taka oferta. Są partie, które apelują do takich wyborców. Tylko warto pamiętać, że to zwykle są partie niszowe i w Polsce też jest taka partia, ale ona oscyluje wokół 10%. Która mówi, że wszyscy, cała reszta to są socjaliści i niczym się nie różnią, jedni kościółkowi, drudzy antykościółkowi.
Tak, Konfederacja. To jak już rozmawiamy o Konfederacji, to chciałem zapytać, no, czy Konfederacja ma szansę zebrać właśnie tych niezadowolonych, już niezależnie od powodów, młodych ludzi, którzy nie widzą nic dla siebie w Prawie i Sprawiedliwości, czy w Platformie Obywatelskiej, czy już w ogóle w PSL-u. To jest tak, że możemy się obudzić w takim momencie, gdy zobaczymy, że ta Konfederacja ma kilkanaście procent, bo ujawnił się ten elektorat, który nie lubi tych dużych partii?
Tak, no czy jest oczywiście taka możliwość, ale też konkurencja u takich wyborców jest całkiem spora. Poza tym tacy wyborcy też żyją w jakichś swoich sieciach, mają jakieś swoje rodziny, obserwują. No, interesuje ich może to, jak ich rodzice się dostają do lekarza, może ich siostra ma dzieci i może to ich interesuje, albo ktoś inny bliski. To nie jest tak, że to jest taka zupełnie osobna wyspa. Na pewno tego typu osoby często się też wypowiadają, mają większe budżety reklamowe, więc budżety na wydatki, w związku z tym są adresatami większych budżetów reklamowych. O, może tak? I w związku z tym przykuwają większą opinię, uwagę mediów, ale tak naprawdę ich głos nie jest aż tak istotny. O wyborach decydują raczej tacy, którzy mają już się o co troszczyć. Ludzie dojrzali, ludzie też religijni, ludzie...
Czyli nie warto zabiegać o głosy z perspektywy partii politycznych, nie warto zabiegać o głosy ludzi, którzy... ja cały czas wrócę do tego przykładu, bezdzietnych 30-latków, to się po prostu nie opłaca partiom politycznym?
Czy to opłaca się, jak ktoś chce być niszową partią, to oczywiście może się ubiegać o taki elektorat, ale partie masowe muszą znaleźć jakiś pomysł na to, żeby skleić różne nurty elektoratu, żeby do takich ludzi też dotrzeć przez coś, przez różnego rodzaju usługi publiczne, z których oni też korzystają. No ale znamy też takie kraje, jest nawet w takiej Nowej Zelandii jest taka partia mała pod tytułem Stowarzyszenie Podatników mniej więcej w grubsza w ten sposób i konsumentów. O, znaczy takich, którzy rozumiem, nic nie chcą od państwa, poza tym, że nie chcą na nie ułożyć. Ale ona też jest jakimś marginesem. Nawet w takich bogatych krajach, w których jest bardzo długa tradycja swobody ekonomicznej i różnych innych, nie ma takiego większego zakorzenienia, różnych innych takich nurtów, które nie akcentują ograniczeń zbiorowych tożsamości. No prawda jest taka, że to nie taki elektorat przesądza o wyniku wyborów, chociaż akurat w Polsce przy równym układzie sił może się zdarzyć, że Konfederacja będzie języczkiem uwagi. Ale pojawia się takie podstawowe pytanie, czego chce taki elektorat? Czy ten elektorat chce zmienić rząd na jakiś
realny... A może ten elektorat przez to, że nie ma dla niego takiej sensownej oferty, po prostu zrezygnuje i nie pójdzie na wybory? Może ci młodzi ludzie powiedzą, no po co ja mam głosować, jak ja nie mam na kogo głosować, tak? I znowu frekwencja wyborcza będzie skandalicznie niska.
No frekwencja raczej ostatnio rosła, także może to nie jest to taki problem. W każdym razie tacy ludzie też muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą, żeby został rząd, czy chcą, żeby się zmienił. To jest takie podstawowe pytanie w polityce. I oczywiście zawsze trzeba jakoś uzgodnić. Prawda? Czy wiara w to, że każdy z nas będzie miał taki rząd, jaki sobie wymarzy. No można w to wierzyć, ale wiemy, że to są działania zbiorowe i rząd powstaje wtedy, jak ponad połowa Polaków go chce. Więc oczywiście może być taka partia, która obieca 35-latkom bezdzietnym, że nic nie będą musieli płacić na nikogo i wszystko zostawią dla siebie. No tylko pytanie, czy ona zbuduje jakąkolwiek większość wokół siebie. Czy ktoś będzie chciał z taką partią współpracować, bo ona będzie mieć wielką zdolność zrażania tych wszystkich, którym jednak zależy na usługach publicznych, zależy na tym, żeby nie było katastrofy demograficznej.
Których jednak, jak można sobie wyobrazić, pewnie jest większość. My tematu nie kończymy, tylko przenosimy się do radia internetowego RMF24. Tam zostajemy również w mediach społecznościowych z naszym gościem, profesorem Jarosławem Flisem. Zapraszam. A panie profesorze, a trochę zmieniając kurs naszej rozmowy, ale no oczywiście nie do końca, bo zostawmy już te konwencje, te jakby konferencje prasowe tych polityków, te gadające głowy gdzieś tam z telewizora obiecujące te kolejne pieniądze. No prawdziwe życie się toczy w różnych innych miejscach. Dla niektórych ludzi, zwłaszcza dla bardzo młodych albo już trochę starszych, to życie się toczy też głównie w internecie. No i jest taka platforma jak TikTok, tak? Jakiś czas temu Konfederacja zaczęła szturmem właśnie TikToka brać. Wręcz kobiety Konfederacji zrobiły tam taką kampanię, że zaczęły się tam pokazywać, przekonywać, dlaczego kobiety powinny na Konfederację głosować. Czy ta platforma, czy my myśląc o polityce, nie doceniamy tego, jak duży wpływ mają właśnie tego typu media społecznościowe na ostateczny wynik wyborów? Czy kampania prowadzona na przykład na takim TikToku może istotnie na to wpłynąć?
Czy na pewno jest to jakaś cegła, jakiś odważnik, który się dokłada do tej ogólnej szali. Natomiast też warto pamiętać o tym, że młodzi wyborcy są grupą mało liczną. to jest, powinni no, podziękować swoim rodzicom za to. To znaczy, gdyby każdy z nich miał brata albo siostrę, to byliby mniej więcej tak liczni jak ich rówieśnicy w 2007 roku. A tak, no to są oni o połowę mniej liczni niż ich rówieśnicy przed tych kilkunastu laty. A dodatkowo w związku z wydłużeniem życia liczba tych osób powyżej 70 urosła. W związku z czym tych zmalało, tamtych urosło. Urosła liczba ludzi, żyją dłużej, więc ten głos się trochę mniej liczy. Oczywiście on też się do tego przekłada, ale to nie jest żadne Wunderwaffe. No to jest coś, co warto pamiętać. Można sobie tam stworzyć niszę. Można być później przez to jakimś kingmakerem. Ale no to nie jest tak, że cała kampania się przenosi do TikToka. Ważniejsze są płoty na wsi niż to, co tam się dzieje w TikToku. A poza tym to jest pytanie o to, jak to jedno się ma do siebie. To znaczy, czy to, co się zobaczy na TikToku, czy później będzie można potwierdzić na płotach gdzieś w swojej
Czy to nie jest tylko ta wirtualna rzeczywistość? Panie profesorze, jak już rozmawiamy, bo zaczęliśmy od tego, że kobiety Konfederacji zaczęły się mocno na TikToku promować. Czy jest coś takiego w tej kampanii, jak zdecydowana walka o głosy kobiet właśnie? No 800+ to jest jedna rzecz. Z drugiej strony mamy babciowe, które ma wspierać kobiety wracające do pracy. To jest rzeczywiście istotny element tej kampanii i tego, co się będzie działo?
No to jest połowa elektoratu, więc trudno, żeby ją ignorować. Oczywiście ona nie głosuje tylko i wyłącznie ze względu na płeć, ale prawda jest taka, że coraz więcej jest takich kobiet, które samodzielnie podejmują decyzje, to znaczy interesują się polityką. Zmniejsza się cały czas liczba tych kobiet, które przecież zawsze były i pewnie też zawsze będą, bo to w wszystkich sondażach widać, które się interesują mniej polityką, a głosują mniej więcej tak, jak ich ukochany, luby, mąż, czy tam ktokolwiek, jak to zwał, czy jak mama powie o to, to też są takie z badań sondażowych, czasami się to układa w takie odpowiedzi. I dlatego ta grupa wymaga coraz większego zainteresowania ze strony polityków, wymaga jakiegoś różnicowania przekazu. Poza tym jest tak, że coraz więcej jest tych mediów, które się różnicują. To znaczy, że ludzie mają większy wybór, w związku z czym nie ma takich mediów głównego nurtu. I dlatego można profilować swój przekaz, można go kierować w różnych miejscach do trochę innych osób, takie mikrocelowanie do poszczególnych grup. No i na pewno później to się...
Kobiety polskie mogą się, rozumiem, spodziewać, że jeszcze więcej będzie do nich tych informacji i obietnic kierowanych.
Tak, no na pewno wiemy, że to jest ta część elektoratu, która ma trochę inne potrzeby, mniej interesuje je ta walka plemienna, a bardziej właśnie kwestie bezpieczeństwa, przewidywalności i mniej istotne jest to, która strona wygra, a bardziej to, żeby na przykład zmniejszyć poziom konfliktów społecznych, to żeby to było bardziej stonowane i przewidywalne. Także no, to jest rzecz, której zignorować nie sposób w kampanii.
A jeszcze, jeżeli mówimy o, wspomniał pan o plemiennej walce i o tym takim wyszarpywaniu sobie czasem przewagi i prowadzenia. Wróćmy do początku naszej rozmowy. 800+, według Donalda Tuska to już od czerwca powinniśmy je wprowadzić. I oni zapowiadają, że za chwilę projekt ustawy. To skutecznie Tusk przelicytował tutaj Kaczyńskiego?
To znaczy, no na pewno jest tak, że nie spowodował, że ta sprawa stała się jakimś elementem różnicy. Te pomiędzy partiami, że ta stara opowieść PiS-u sprzed lat, że my dajemy to, czego oni nie chcą dać, no jest mniej wyrazista, to znaczy mniej jest oczywista i raczej można pokazać, teraz piłeczka jest w drugą stronę. No to jest jakaś tam przepychanka medialna, o której być może za 2 czy 3 dni zapomnimy, zależy jakie będą dalsze kroki poszczególnych stron, ale to tak naprawdę jest też, może być pewna pułapka. Tu już w tym momencie trudno się przewidzieć, jak to się ułoży, dlatego że tak, no wszystkich sondaży wynika, że ludzie mają trochę innych problemów. I też patrząc na codzienne media, widzimy, że są inne problemy. Jest rakieta pod Bydgoszczą, no jest wojna ukraińska, jest no poza w ogóle generalnie inflacją. W związku z czym to, że ta część społeczeństwa będzie mieć to wyrównanie, będzie mieć podwyżkę tego świadczenia, no to jest oczywiście rzecz cenna, ale tutaj w trochę innym duchu niż wcześniej mówiliśmy, warto pamiętać, że tych wszystkich, którzy akurat z tego nie korzystają, to znaczy, którzy mają swoje wydatki, a akurat tego świadczenia nie
mają. No właśnie, i oni się interesują różnymi innymi rzeczami, dla nich co innego jest ważne, na przykład bezpieczeństwo i na przykład oni mogą czuć się realnie zagrożeni, jeżeli pomyślą sobie o tym, że rosyjska rakieta przeleciała przez całą Polskę, wylądowała pod Bydgoszczą i szukaliśmy jej, wojsko jej szukało przez kilka miesięcy. No brzmi to po prostu jak Radio Erewań. Czy ta sprawa tej rosyjskiej rakiety może zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości na tyle, że będzie to odczuwalne w sondażach?
Mówi stare arabskie przysłowie, że nigdy nie wiadomo, kto jest błot, a wysłamie grzbiet wielbłąda. Więc to jest tak, że każdy taki odważnik, każda taka sprawa jakoś obciąża rządzących. A rządzący już w tym momencie są w lekkim dołku. To znaczy jest tak, że niby są pierwsi w sondażach, więc mogą się trochę czuć tak miło, ale to miłe uczucie może się skończyć. No bo jak się dzisiaj przelicza te sondaże, czy to średnią, czy te ostatnie sondaże, no to opozycja w trzy partie spokojnie przejmuje władzę. Nie musi być rząd jednopartyjny, jak było przez ostatnie 8 lat. Zresztą ten rząd przecież też się posypał, też były kłótnie, też się rozpadł Klub Zjednoczonej Prawicy i nawet te poszczególne partie mają problemy, więc tutaj to ta opowieść taka partii rządzącej, że my to jesteśmy jednością, a opozycja się cały czas kłóci, no to prawdę powiedziawszy jest taki ostatnia chwila pociechy. To znaczy, tak, jak się spojrzy na sejmiki, to tak w ogóle nie
czasami
wygląda.
Czasami się ma wrażenie, że oni sami w to nie wierzą, jak to mówią, bo mimo tej kamiennej twarzy i wzroku i oczu przed siebie. A jeszcze wracając do rakiety, pan uważa, że dojdzie do takiego momentu, bo na razie sprawa cały czas jest gdzieś w jakimś procesie, trochę mam wrażenie stonowana przez prezydenta, że Mariusz Błaszczak będzie musiał stracić stanowisko, ponieść polityczne konsekwencje za to, co się wydarzyło?
Znaczy wydaje się, że on jest nie do ruszenia. To znaczy to, patrząc na czasową praktykę, to jeżeli Ziobro po aferze Piebiaka był w ogóle nie do ruszenia, nawet, chociaż to przecież niewiarygodny skandal, który się zdarzył, czy wcześniej raporty, znaczy później raporty NIK-u o wydawaniu pieniędzy i tak dalej, no to wydaje się, że Błaszczak jest zupełnie nie do ruszenia. Natomiast nie zmienia to faktu, że wojsko ona może nabrać dystansu.
Bardzo pan jest łaskawy dla pana ministra Błaszczaka z dystansem. Myślę, że może to być duża nieufność między nimi.
No tak, to zwał jak zwał. No na razie jest tak, że tam nie też się starają nie podgrzewać tej atmosfery. To jest raczej ze spokojem, z apelem do, widząc też, rozumiem też wsparcie prezydenta, nie idą na zwarcie. Ja mówię, no okej, no mieliśmy być kozłem ofiarnym, nie piszemy się, nie wygląda, żeby się udało. Może partia rządząca będzie udawać, że nic się nie stało. I to raczej tak to
ale
tak
da
to
się
wygląda.
W ogóle to zrobić? No, ja jeszcze raz to powiem. Rosyjska rakieta wleciała do Polski, przejechała przez cały kraj, wylądowała gdzieś pod Bydgoszczą i tylko jakimś cudem nie była uzbrojona i nie wybuchła. No da się to przemilczeć? To jest w ogóle możliwe?
Ale wie pan, no, sprawa Piebiaka to jest w ogóle niewiarygodny skandal. No, wiceminister odpowiedzialny za sprawiedliwości wyciąga tajne informacje i przekazuje je do jakiejś anonimowej blogerki, która później wykorzystuje do atakowania jego przeciwników politycznych. No, to się wydaje niewiarygodną sprawą. A jednak no, minęło 4 lata i co, i nawet Piebiak próbuje startować do KRS-u i w ogóle ludzie, którzy go popierają, są komisarzami wyborczymi i w ogóle jakoś tak no, nikt nawet tej sprawy nie wygrywa. Minister Sprawiedliwości mówi, że w ogóle nie wiedział o tym, że jakaś taka jest afera, że jego zastępca wykorzystuje tego typu informacje do walki politycznej. No tak niestety jest, że wie pan, to podgrzewanie konfliktów, które w Polsce widzimy, to ono też służy do tego, że jak się toczy w taką wyobrażoną walkę, ostateczną walkę dobra ze złem, taki Armageddon, no to po prostu się zaślepia na wszystkie tego typu elementy i jest się odpuszczone są wszystkie tego typu grzechy.
Dlaczego to się robi? Już kończąc naszą rozmowę chciałem zapytać, no bo to musi z czegoś wynikać. To znaczy władza, partia rządząca w takim razie dochodzi do wniosku, że ludziom nie zależy na wyjaśnieniu tych spraw, tak? I chyba mają rację, no bo jak się okazuje, sam powołał się pan na aferę Piebiaka i w Ministerstwa Sprawiedliwości, no nie ma tutaj jakichś gigantycznych konsekwencji chyba w sondażach po tym, co się wydarzyło.
No sondaż i konsekwencje są, to znaczy partia rządząca dzisiaj ma tam pomiędzy 180 a 200 mandatów, to jest o 30 mandatów więcej niż było w ostatnich wyborach i to jest potrzebne do rządzenia, także no to jest tak, że to nie musi być tsunami, ona nie musi zejść do 20 mandatów, żeby stracić władzę, no wystarczy zejść do 220 i żegna się z władzą, odchodzi się i pewnie niektórych czekają procesy sądowe i kto wie, no może nawet aresztowania, no tam te raporty NIK-u są dość brutalne, jednoznaczne jest ta dokumentacja solidna, to się może zdarzyć. A więc to tak, to nie musi być jakiś wielki, wielkie tsunami. To może być po prostu przypływ. I to poparcie ewidentnie odpływa i notowania rządu są słabe, tak jak wspominałem, słabsze niż Ewy Kopacz. Partia rządząca nie ma tego poparcia, jakie dawało jej sondaże przed 4 laty. Także to dobre samopoczucie nie jest jakimś dobrym prognostykiem na przyszłość.
No, zobaczymy, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Wybory już niedługo, a od tego czasu no, pewnie ta kampania wyborcza będzie tylko przyspieszać, a my będziemy jeszcze mieli na pewno o czym rozmawiać. Profesor Jarosław Flis był dzisiaj moim i państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję pięknie.